Czasami jesteśmy rozczarowani Bogiem, bo nie działa tak, jakbyśmy tego chcieli. Młoda matka wspomina, jak jej radość zmieniła się w zgorzknienie i smutek, gdy urodziła dziecko z poważną wadą genetyczną. Ze łzami w oczach opisuje, jak koszty leczenia pochłonęły wszystkie rodzinne oszczędności. Jak jej mąż zazdrości o czas, jaki spędza z chorym dzieckiem, odszedł od nich. Gdy życie wokół niej zadawało jej cios za ciosem, zaczęła wątpić w to, w co kiedyś wierzyła. Zaczęła wątpić w kochającego Boga. Ryszard robił wszystko, co mógł, aby jego rodzice się nie rozwiedli. Opowiada, jak na uniwersytecie, gdzie studiował, jak został chrześcijaninem, jak dzielił się Ewangelią z innym, jak mówił innym, że Bóg naprawdę wszystko może. Mówił, jak wierzy w to, że Bóg może również uratować małżeństwo jego rodziców. Modlił się dzień i noc, aby jego rodzice znowu byli razem. A nawet na jakiś czas zostawił szkołę i pojechał do domu, aby ratować rodzinę. Jego rodzice się rozstali. A to było pierwsze gorzkie doświadczenie niewysłuchanej modlitwy, opowiada. A 30-letnia kobieta z zakłopotaniem mówi o swojej ciężkiej depresji. Nie widzi żadnego powodu jej występowania. Jest zdrowa, piękna, dobrze zarabia, pochodzi z solidnej rodziny. A jednak, gdy się budzi, najczęściej nie znajduje żadnego powodu, aby żyć. Nie obchodzi jej już życie ani Bóg. A gdy się modli, zastanawia się, czy ktoś naprawdę jej słucha? A w takich sytuacjach jak te, zastanawiamy się, co poszło nie tak. Jak to się mogło stać? Ogarnia nas obezwładniający smutek i bezsilność. Czasami bywamy rozczarowani Bogiem, bo nie działa wtedy, kiedy my już dawno byśmy coś zrobili. Boże, gdzie jesteś? Wołamy, patrząc, jak dotknięci chorobami umierają nasi bliscy. Boże, dlaczego nie grzmisz? Pytamy, widząc, jak ludzie krzywdzą się nawzajem. Boże, dlaczego milczysz, gdy w życiu nam się nie układa i zupełnie nie wiemy, co robić? A może w codziennym życiu nie jesteśmy nastawieni na to, by Bóg czynił cuda? To jednak w trudnych momentach, podobnych do tych, nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby na naszych oczach uzdrowił niewidomego, gdyby przywrócił życie umarłemu, czy napełnił portfele tych, którzy nie mają za co żyć. Jednak gdy te rzeczy się nie dzieją, bywamy nim rozczarowani. W Piśmie Świętym znajdujemy wiele przykładów Bożej ingerencji w normalny bieg wydarzeń. Widzimy, jak w wyjątkowych sytuacjach sam w cudowny sposób działał, albo jak działali w jego imieniu inni. Dlaczego więc dzisiaj tak rzadko jesteśmy świadkami tego, jak Bóg sam w sposób spektakularny działa z mocą, która przewyższa ludzkie możliwości? Czy w naszych czasach nie dzieją się takie rzeczy, o których czytamy w Piśmie Świętym? Gdy wydaje nam się, że cały nasz świat się wali, to czujemy się opuszczeni. Czujemy się opuszczeni przez Boga i zastanawiamy się sami, jak do tego mogło dojść. Zostajemy sami z trudnymi pytaniami, na które nie znajdujemy odpowiedzi. Albo nie znajdujemy dobrych odpowiedzi. A jedyne, co nam wtedy przychodzi do głowy, to myśl, że nie warto sobie tym zawracać głowy, że to wszystko nie ma sensu. I podobnie musieli się czuć uczniowie po jego śmierci. Zostawili dla niego wszystko i wszystko, co znali, co cenili, co lubili. I chociaż przez te kilka lat wspólnej z nim wędrówki byli świadkami wielkich cudów, to teraz siedzą gdzieś w ciemności, pogrążeni w smutku, wystraszeni, nie wierząc to, co słyszą od innych. A dla nich to był koniec koniec relacji z Jezusem, koniec wszystkiego, o czym myśleli, o czym marzyli. Koniec wszystkiego, o czym myśleli, że ma sens. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale od 9 do 14 wersetu czytamy. Gdy Jezus powstał z martwych wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której niegdyś wypełnił 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim byli, pogrożonym w smutku i płaczu. Lecz oni, gdy usłyszeli, że on żyje i byli przez nią widziany, i był przez nią widziany, nie uwierzyli. Potem w innej postaci ukazał się dwóm spośród nich w drodze do wsi. Wrócili oni i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Później zaś ukazał się im 11, gdy siedzieli przy stole. Wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. Gdy dokonała się ten jeden z największych cudów w dziejach świata, a informacja o zmartwychwstaniu dociera do jego uczniów, oni siedzą wystraszeni. Siedzą smutni, pozbawieni nadziei, płaczą, nie wierzą, że ich mistrz, który został zabity na ich oczach, zmartwychwstał. Fakt, że nie wierzą w prawdę przekazaną przez kobietę, można jakoś usprawiedliwić, bo w tamtych czasach i w tamtej kulturze kobieta nie była uznawana za wiarygodne źródło informacji. To może nas dziwić fakt, że nie uwierzyli w słowa swoich dwóch braci, którym Jezus ukazał się, jak czytamy, w drodze do wsi. Bo czasami tak jest, że kiedy przychodzi nam zmierzyć się z trudną prawdą o sobie, z prawdą o bliskich, o świecie, rodzi się w nas jakiś dziwny upór, który nie pozwala nam uwierzyć. Który nie pozwala nam uwierzyć mimo tego, że słyszymy naocznych świadków, czy widzimy niezbite dowody. Czasami w tym uporze podobnie jesteśmy do matki, która nie wierzy, że jej dziecko w szkole zrobiło coś strasznego, coś złego. Mimo że pół klasy, łącznie z nauczycielem, widziało, co ono zrobiło, ono nie wierzy. Ma jakiś taki dziwny upór. Czasami w tym uporze podobnie jesteśmy do kierowcy, który nie przyjmuje na siebie winy za spowodowany wypadek, pomimo tego, że nagranie z kamery wyraźnie wskazuje, że to była jego wina. Czasami tak jest, że nie widzimy nic poza aktualnymi problemami, którymi jesteśmy przytłoczeni i żadne, choćby najlepsze i najmądrzejsze argumenty do nas nie przemawiają. Tylko głośno wybrzmiewa pytanie. Dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Czy to dzieje się naprawdę? Wygląda na to, że uczniowie głusi byli na argumenty tych, którzy mówili im, iż Jezus zmartwychwstał. Może nas to dziwić, bo przecież oni dobrze znali Jezusa. Byli świadkami wielkich cudów, które czynił. Widzieli, jak uzdrawia chorych, jak przywraca wzrok ślepemu. Widzieli, jak wskrzesza zmarłych, jak karmi głodnych. Widzieli nawet, jak siły natury były mu poddane. Mało tego, wiele razy słyszeli od niego, że musi umrzeć, że zawiśnie na krzyżu, jednak po 3 dniach zmartwychwstanie. A teraz siedzą i płaczą i żadne argumenty do nich nie docierają. Nie wierzą. Bo gdy jesteśmy szczerzy sami przed sobą, to musimy przyznać, że wiara w zmartwychwstanie jest trudna. Słyszymy o nim, otrzymujemy przekonujące argumenty, ale jednocześnie kręcimy z niedowierzaniem głową. Kiedyś i my nie wierzyliśmy w zmartwychwstanie Jezusa, a często jest i teraz, w obliczu trudności i problemów, brakuje nam wiary w moc zmartwychwstałego Jezusa. Strach, koncentrowanie się na trudnościach często przeszkadza nam we właściwej ocenie sytuacji. Często stajemy się głusi na argumenty innych i nie wierzymy, że może być inaczej niż teraz, w tej obecnej chwili. tak jak głusi byli na słowa Marii Magdaleny i na słowa swoich dwóch współbraci, jego uczniowie. Wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. Wygląda na to, że Jezus wypowiada ostre słowa pod adresem 11. Gani ich za niewiarę, gani ich za upór serca, któremu bezmyślnie, bezsilnie się poddali. Ewangelista Marek jest skromny w opisie tej sytuacji. Nie wchodzi w szczegóły, ale pewne jest, że to spotkanie z zmartwychwstałym Jezusem wywarło na nich ogromny wpływ. Wywarło na nich wpływ na całe ich przyszłe życie. Choć gani ich za niewiarę i upór, jaki mieli w swoich sercach, to nie obraża się, ale przychodzi, umacnia ich i kieruje słowa zachęty, po czym wyznacza kolejne zadania. Dalej od 15 i 16 wersetu czytamy: i powiedział im: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim, bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Nie kończy z nimi, ale mówi: panowie, koniec smutku i płaczu, weźcie się w garść i do roboty. Macie poważne zadanie do wykonania. Nie wiem, czy dokładnie to im powiedział, ale to, co usłyszeli, dodało im odwagi. On doskonale wie, że trudno jest uwierzyć w zmartwychwstanie. I trudno będzie uwierzyć każdemu, kto przed taką stanie decyzją, kto przed taką prawdą stanie w życiu. Dlatego to właśnie tym niedowiarkom powierza misję głoszenia dobrej nowiny, bo przecież oni najlepiej zrozumieją tych, którzy mają problem z wiarą. Ci słabi, wystraszeni ludzie, gdy osobiście spotkali się z zmartwychwstałym Jezusem, otrzymali moc i nowe zadanie, by głosić Ewangelię, by głosić dobrą nowinę wszystkim, bez wyjątku. A co to oznacza w praktyce dla nas, naśladowców Jezusa Chrystusa w Tomaszowie Mazowieckim? Prawda jest prosta, że tak jak Maria i Magdalena, tak jak ci dwaj uczniowie, tak jak pozostałych 11, my również mamy opowiadać o spotkaniu z Jezusem i pomóc spotkać się z Nim innym. I chociaż dla wielu brzmi to niewiarygodnie, to zmartwychwstanie Jezusa jest największym znakiem Bożej mocy i fundamentem naszej wiary. Zmartwychwstanie naszego Pana jest największym znakiem Bożej mocy. Jest też fundamentem, podstawą naszej wiary. Nie można być naśladowcą Chrystusa i nie wierzyć w Jego zmartwychwstanie. Pewnego wieczoru mężczyzna, którego półroczna terapia w ośrodku leczenia uzależnień zbliżała się do końca, poprosił swojego chrześcijańskiego terapeutę o rozmowę. W czasie tej rozmowy powiedział mu, że widzi, jak zmieniło się życie jego kolegów, którzy z pogrążonych w nałogach sceptyków stali się trzeźwymi, nowonarodzonymi, rozkochanymi w Bogu ludźmi. Widzi, że oni naprawdę spotkali Jezusa, bo nie tylko zaczynają układać sobie życie na nowo, ale potrafią z Nim rozmawiać, modlą się i oddają Mu cześć. Naprawdę widać, że mają bliską relację z żywą, realną, istniejącą osobą. Patrzę na nich, powiedział, i ze smutkiem zazdroszczę, bo ja tak nie potrafię. Bo ja tak nie potrafię, mówił. Zapytał, dlaczego ja, tak jak i oni, nie spotkałem Jezusa? Dlaczego On do mnie nie przyszedł? Terapeuta milczał przez chwilę, a potem zapytał: co czujesz, gdy myślisz o swojej żonie? Tęsknię i nie mogę się doczekać, kiedy do niej wrócę, kiedy się z nią zobaczę. A co myślałeś o niej pół roku temu, w taki wieczór jak dziś? Nie myślałem o niej. Myślałem o kumplach i o wódce, którą z nim wypiję. A teraz pomyśl o dzieciach. Co czujesz? Kocham je i tęsknię za nimi. Każdego dnia myślę, jak i czy w ogóle zdołam wynagrodzić im krzywdy, które im wyrządziłem. A co myślałeś o nich pół roku temu, w taki wieczór jak dziś? Nie myślałem o nich. Myślałem o kumplach i o wódce, którą z nimi wypiję. A teraz Bóg. Co o nim myślisz? Myślę o nim, odkąd tutaj trafiłem. A co myślałeś o nim pół roku temu, w taki wieczór jak dziś? Nic dla mnie nie znaczył. Nie wierzyłem, że istnieje. Widzisz, jesteś innym człowiekiem niż pół roku temu. To Jezus pomógł ci umrzeć dla grzechu, to dzięki Niemu zmartwychwstałeś do nowego życia. I to był ten moment, w którym mężczyzna poczuł obecność Jezusa. Rozpłakał się jak dziecko i w modlitwie zaprosił Go do swojego życia, do swojego serca i swoje życie powierzył Bogu. Uwierzył w zmartwychwstałego Jezusa, bo już wiedział, że nie własną mocą Jezus, a to Jezus dał mu nowe życie i pozwolił mu stać się nowym człowiekiem. Bo okazuje się, że nie musimy wstydzić się swoich wątpliwości, ale musimy osobiście spotkać się z zmartwychwstałym Jezusem, żeby prawdziwie zacząć żyć. Nie musisz wstydzić się tego, że wątpisz, ale musisz spotkać się osobiście z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem, żeby zacząć prawdziwie żyć. A więc, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zdecyduj się na spotkanie z Jezusem i przynieś swoje wątpliwości ze sobą, bo pewność nie zdobywa się przez przyjęcie choćby najlepszych argumentów. Pewność zdobywa się przez osobiste spotkanie z zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. A ta prawda o zmartwychwstałym dociera do wszystkich zakątków świata, bo zawsze w historii Kościoła byli tacy, którzy zostawiali wszystko i wyruszali do nieznanych światów, do nieznanych państw, aby tam dzielić się z innymi nowiną o tym, że Chrystus zmartwychwstał i żyje. Pewna kobieta z Ruandy w Afryce tak opisuje swoje przeżycie. Jestem bardzo chora. Wirus AIDS, z którym zarażona zostałam przez gwałt, bardzo mnie osłabił. Od wielu lat szarpał mną wewnętrzny konflikt. Unikałam ludzi. Zaszyłam się w domu i nie opuszczałam swojego pokoju. Kilka osób doradzało mi, żebym poszła po pomoc do pewnej chrześcijańskiej organizacji, do pewnej chrześcijańskiej misji, która znajduje się blisko miejsca, w którym mieszkam. Mój wewnętrzny konflikt miał związek z Bogiem. Ciągle zadawałam Mu pytania. Gdzie byłeś, Boże, gdy niemowlę piło z piersi martwej matki? Gdzie byłeś, Boże, gdy ten żołnierz mnie zgwałcił? Gdzie byłeś, Boże, gdy wszyscy ludzie w domu mojego wujka zostali rozstrzelani? Gdzie byłeś, Boże, gdy stałyśmy nagie w kolejce i czekałyśmy na wrzucenie do zbiorowego grobu? Gdzie byłeś, Boże, wtedy? Gdzie byłeś? I wtedy zawsze przychodzi mi na myśl mężczyzna w białej szacie i nie wiedziałam, co o tym myśleć. Często myślałem o tym wszystkim, co musiałam przejść i zaczynałam sama siebie nienawidzieć. Zastanawiałam się nad odebraniem sobie życia. A moja młodsza siostra z tą chrześcijańską misją od 2002 roku jeździ na obozy młodzieżowe dla sierot. Pewnego dnia powiedziała, że ci ludzie z tej misji chcą się ze mną spotkać. Na początku nie chciałam, nie zgodziłam się, ale w końcu poszłam na spotkanie. Tam spotkałam ludzi, którzy poświęcili mi swój czas, którzy mnie wysłuchali, byli dla mnie mili. Poprzez te rozmowy czułam się jakoś lżej. Ci ludzie przywrócili mi wiarę w to, że jestem człowiekiem, a nie śmieciem. Nie wiem, co tak naprawdę się stało, ale poczułam się zupełnie kimś innym. Znowu mogłam rozmawiać z ludźmi. Nie czuję już sobie tej nienawiści i znowu mogę kochać Boga z całego mojego serca. Nigdy nie zapomnę mężczyzny w białej szacie, który znalazł mnie w zbiorowym grobie. Grobie pełnym martwych ciał. Myślę, jestem tego pewna, że to był Jezus. Dziewczynka, którą urodziłam po gwałcie, ma teraz 14 lat. Stała się dla mnie zupełnie nową osobą. Kocham ją, a kiedyś nienawidziłam. Gdy mnie odwiedza, odczuwam sobie matczyną miłość. Jestem pewna, że to zmartwychwstały Jezus dokonał tego cudu we mnie. Dziękuję Bogu za to, że mnie uratował. Dziękuję Mu za to, że poznałam chrześcijan z tej misji, do której trafiłam parę lat temu. Spotkałam tam ludzi, którzy doświadczyli podobnych rzeczy. Znalazłam tam też odpowiedź na moje realne potrzeby związane z życiem. Ta misja pomaga mi i otrzymuje preparaty podtrzymujące życie. I tak od 2005 roku żyję już zupełnie nowym życiem. Jestem nowym człowiekiem. Kocham Boga, kocham ludzi. I kocham ludzi z plemienia Hutu. I chwała niech będzie Bogu. A ta historia, wierzę, jest zachętą dla wszystkich wątpiących, dla wszystkich pogrążonych w smutku. Bo okazuje się, że gdy z odwagą dzielimy się dobrą nowiną, to poranieni, chorzy ludzie dostrzegają w swoim życiu działanie żywego, zmartwychwstałego Jezusa. Gdy dzielimy się z innymi Ewangelią, gdzie ludzie przyjmują Chrystusa, wtedy mogą dostrzec Jego działanie w swoim życiu. Wygląda na to, że tym, którym wyznacza kolejne zadanie, Jezus daje również potrzebną moc do wypełnienia tych zadań. Dalej w Ewangelii Marka w 16 rozdziale czytamy. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony. Będą mówić nowymi językami. W swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Po tym więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami. A jak zrozumieć te słowa z Ewangelii Marka? Jak zrozumieć te trudne słowa dzisiaj? Jeżeli czyta się ten tekst uważnie, to dostrzeżemy występujące w nim słowo znaki. Cudowne moce uzdrowienia chorych i niepodlegania prawom przyrody nie są nazwane normą życia, ale znakami. Biblijne słowo znak oznacza cud, który zawsze jest wielkim, odbiegającym cudem od normy, od rzeczywistości. Na przykład o przemijanie wody w wino czytamy w Ewangelii Jana. W taki właśnie sposób w Kanie Galilejskiej Jezus dokonał, czy dał początek znakom. Nie oznacza to, że od tej pory normalnym sposobem przygotowania posiłku w gronie Jezusa i Jego uczniów było cudowne przemienianie półproduktów w danie obiadowe. Był to znak, który od codziennej normy właśnie odbiegał. Jakkolwiek Jezus potrafił uczynić znak rozmnożenia chleba, to w powszednim, normalnym życiu posyłał uczniów, aby kupili żywność. Jakkolwiek apostoł Paweł mówił o darze uzdrowienia, to kiedy Tymoteusz, jego uczeń, zachorował, poradził mu według swojej najlepszej wiedzy czy mądrości ludzkiej, żeby samej wody już nie pił, a żeby używał po trosze wina ze względu na żołądek i częste z nim dolegliwości. Znaki zawsze towarzyszyły i towarzyszą całemu Kościołowi przez wieki. I są bardzo ważne. Znaki zawsze towarzyszyły i towarzyszą. W imię Jezusa wyrzucano i wyrzuca się złe duchy. Duch Święty wzbudzał i wzbudza dar mówienia nowymi językami, językami, których ludzie się nigdy nie uczyli. I zdarza się, jak w życiu apostoła Pawła, że ukąsił go wąż, jednak mu nic się nie stało. Zawsze wierzono, a dziś wierzę, ta wiara się wzmacnia, że Bóg ma moc, aby chorzy odzyskali zdrowie. I dzieje się to. I dzieje się to na różne sposoby. Są to jednak znaki. Obok nich istniały i istnieją powszednie realia życia. Bo tak jak apostołowie, tak i dziś najbardziej nawet wierzący ludzie chorują i umierają. I tak jak apostołowie, bywamy bezsilni wobec kajdan i więziennych murów. Moc znaków i słabość ciała. Jedno i drugie przeplata się od czasów biblijnych z sobą i do dziś współistnieje. I nigdy na tym świecie nie będzie inaczej. Moc bowiem, mówi Pismo Święte, z słabości się objawia. Nie oglądamy więc w naszym życiu zawsze i wszędzie zwycięstwa nad chorobą i śmiercią. Czasem tak bywa. I zawsze musimy o tym pamiętać. Jest to znak Bożej mocy. Od paru miesięcy w ramach swoich podyplomowych studiów odbywam staż w szpitalu psychiatrycznym w Tomaszowie. I muszę wam coś powiedzieć, że nie jest to łatwe doświadczenie dla mnie. Nie jest to łatwe doświadczenie tak blisko obcować z chorobą, ze śmiercią. Ale to doświadczenie tak bliskiego obcowania z chorobą wiele mnie uczy. Uczy mnie pokory i wdzięczności. Wdzięczności również za lekarzy, za to, że są takie miejsca jak szpitale, w których chorzy ludzie mogą odzyskiwać zdrowie. Wdzięczności za lekarzy, którzy robią wszystko, aby pomóc i wierzę, robią to również ze względu na to, że Bóg ich do tego powołał. Czy więc cudowne uzdrowienia zdarzają się również dzisiaj? Chcę wam powiedzieć, że tak. Dzisiaj przed nabożeństwem dowiedziałem się od jednej pani, która jest częścią naszego kościoła, że jej córka, 58-letnia Agnieszka, o którą modliliśmy się razem z Rafałem, z Robertem, odzyskuje zdrowie. Agnieszka trafiła jakiś czas temu do szpitala psychiatrycznego i tam dochodziła do zdrowia. A modliliśmy się o prozaiczną rzecz. Mama i tata prosili, aby modlić się o to, aby ich córka mogła swoje potrzeby fizjologiczne załatwiać w normalny sposób. I dzisiaj dowiedziałem się, że tak jest. Wróciła do szpitala, jest sprawna i sama korzysta z toalety. I Bogu niech będzie dzięki za takie oto świadectwa, za takie historie Jego cudownego działania, Jego uzdrowieńczej mocy. A więc czy cudowne uzdrowienia zdarzają się również dzisiaj? Chcę powiedzieć, że tak. Zdecydowanie tak. Dzieje się to za pomocą ludzi, za pomocą środków, którymi posługuje się nie kto inny, jak tylko Bóg, wszechmogący Bóg. 14 lat temu z naszą 8-miesięczną córeczką Miriam trafiliśmy do szpitala. Miriam miała wysoką temperaturę, zrobiono jej badania. Okazało się, że w moczu ma jakieś rzeczy, które nie powinny tam być. Pani profesor, nefrolog, powiedziała, że musi zostać w szpitalu. Był to dzień przed naszą rocznicą ślubu, gdzie mieliśmy świętować, cieszyć się z tego, że jesteśmy już parę lat po ślubie, a nasza córeczka trafiła do szpitala. Wiecie, co robiłem? Modliłem się. Modliłem się i prosiłem Boga o to, żeby dokonał cudu. Mało tego, że modliłem się ja, to również poprosiłem wszystkich znanych mi wierzących ludzi o to, aby się modlili. Po paru dniach ta pani profesor zaprosiła nas do gabinetu. Przedstawiła się, powiedziała, jak się nazywa. My mogliśmy się również przedstawić. Powiedziała, że córka jest zdrowa. Że ona jest ateistką, nie wierzy w takie historie, ale słyszała o spontanicznych uzdrowieniach. A ja jej mogłem złożyć świadectwo i powiedzieć, że Bóg ją uzdrowił. I po tych kilku dniach nasza córka wyszła ze szpitala i jest zdrowa. Ta pani powiedziała, coś tam było, wskazuje na to zdjęcie z USG, ale dzisiaj jest zdrowa, możecie państwo zabrać ją do domu. Mam też inną historię. Historię babci, mojej żony. Babcia parę miesięcy temu trafiła do szpitala po ciężkim udarze. Dzisiaj leży, jest karmiona pozajutowo, podtrzymują ją przy życiu, ale żyje. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale żyje. I to, co mogę widzieć, to to, jak inni opiekują się moją babcią. Jak poświęcają swój czas, jak są przy niej. Chociaż nie mogą nic dla niej zrobić, to swoją obecnością dodają jej wierze otuchy. Bo gdy za każdym razem, kiedy zdarza się cud, jest to znak Bożej mocy. Ale za każdym razem, gdy ktoś opiekuje się chorą osobą, poświęca jej swój czas, jest to wielki znak Bożej miłości. A miłość jest największym owocem Ducha Świętego. Gdy Joyce poznała Jezusa, to od razu z odwagą zaczęła głosić Go swoim znajomym. Wszystkim opowiadała o żywym Chrystusie, którego spotkała. Parę lat po ślubie z mężem wyjechała do Ameryki Południowej na misję, po to, aby głosić tam Ewangelię o zmartwychwstałym Jezusie. Po pewnym czasie wrócili do swojego domu i kościoła w Missouri, którego byli częścią. Jednak ich misja głoszenia dobrej nowiny rozpoczęta za granicą będzie trwała do końca życia. W Gwatemali stali się rodzicami dla Johna, którego adoptowali, gdy miał 5 miesięcy. Po powrocie pewnego zimowego popołudnia, gdy John miał 14 lat, podczas gdy grał w hokeja z kolegami na lodzie, lód się pod nim załamał. Przez kilkanaście minut pozostawał pod wodą. A kiedy przywieziono go do szpitala, był nieprzytomny. Po 45 minutach reanimowania jego organizm nie reagował. Lekarze pozwolili matce wejść do sali i pożegnać się ze swoim synem. A ona błagała Boga i Ducha Świętego, by zwrócił jej syna, by zwrócił życie synowi. Po jakimś czasie komputer monitorujący funkcje życiowe Johna zaczął migać. Pielęgniarka, która zajmowała się chłopcem, położyła palce, by sprawdzić puls. Ale jak później powiedziała, jakaś nieznana siła, jakaś moc odepchnęła ją, a serce Johna zaczęło bić. Lekarze mówili rodzicom, że mózg ich syna został trwale uszkodzony i John prawdopodobnie nigdy nie odzyska sprawności. Diagnoza jednak okazała się błędna. Po kilkunastu dniach wyszedł ze szpitala o własnych siłach. Dziś jego matka jeszcze bardziej zaangażowana jest w głoszenie Ewangelii o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, o tej dobrej nowinie. Z odwagą opowiada o tym, co sama doświadczyła, co doświadczył jej syn. Aby ta prawda, ta dobra nowina trafiła do jak największej ilości ludzi, napisała książkę pod tytułem Niemożliwe. Cudowna opowieść o wierze matki i zmartwychwstaniu jej dziecka. Dzięki wierze i świadectwu oraz znaku Bożej mocy nie tylko wielu pracowników szpitala oddało życie Jezusowi, ale wciąż robią to kolejni ludzie na całym świecie, którzy słuchają tej historii, którzy czytają tą książkę. Bo Bóg potwierdza znakami wiarę tych, którzy doświadczyli miłości zmartwychwstałego Jezusa i pomaga i pomagają doświadczać jej innym. I wszyscy codziennie chcielibyśmy oglądać znaki Bożej mocy. I chociaż za często ich nie widujemy, bo codzienne realia życia są takie, a nie inne. Nadal chorują nam dzieci. Nadal ludzie się rozwodzą. To pamiętajmy o tym, że tak jak zmartwychwstanie Jezusa jest największym cudem w historii świata. To największym cudem, jaki możemy oglądać dzisiaj, również Tomaszowie, jest powstanie grzesznika do nowego życia z Chrystusem. Największym cudem, jaki możemy oglądać, to gdy nawraca się grzesznik do Boga, gdy grzesznemu człowiekowi Chrystus daje nowe życie. I dzieje się tak, jeżeli tylko z odwagą mówimy o nim innym. I do tego nas zachęcam.